Czy zauważa pan w mediach, szczególnie elektronicznych, jakieś przejawy dezinformacji? Czy pojawiają się ewidentne fake newsy, jeśli chodzi o obecną sytuację wojny na Ukrainie?
Zdecydowanie możemy zauważyć elementy dezinformacji i to już od dłuższego czasu wymierzone w całą Polskę. Przypomnijmy, tylko w 2016 roku miał miejsce szczyt NATO w Warszawie i to też nie jest dziełem przypadku, że właśnie ten moment, ten rok jest tutaj takim czasem, w którym ten atak został zintensyfikowany. Jeżeli chodzi o kwestię dezinformacji w kontekście Ukrainy i wojny prowadzonej przez wojska Putina na terytorium Ukrainy, to tutaj też już możemy zaobserwować jakby dwa rodzaje takiej dezinformacji. Jedna kampania dezinformacyjna to jest wszystko to, co strona rosyjska próbuje w pewien sposób puścić w obieg na temat tego, co się na Ukrainie w danym momencie dzieje. Czyli to są różnego rodzaju kampanie, chociażby w kontekście wypowiedzianej Putinowi przez hakerów cyberwojny. Błyskawicznie zaczęły się pojawiać różnego rodzaju wrzutki osób czy botów podających się za hakerów, które miały też pewne elementy tej wojny dyskredytować, pewne osiągnięcia hakerów z grupy Anonymous dyskredytować, albo miały puścić w obieg też informacje, które się okazywały później fejkami. Były niesprawdzone, albo później okazywały się, że są niepotwierdzone, były dementowane. Dosyć duży szum informacyjny się wokół tego zrobił. Nawet wokół takiej jednej z czołowych informacji o tym, że hakerom udało się uzyskać dostęp do łączności rosyjskiej armii, błyskawicznie zaczęły się pojawiać komunikaty w mediach społecznościowych dotyczące tego, jakie są konkretne częstotliwości rosyjskiego wojska. I ta społeczność internetowa próbowała już nawet łączyć się przez te częstotliwości, próbować nasłuchiwać, czy wywoływać różnego rodzaju komunikaty. Bardzo szybko okazało się, że to był fake, jeżeli chodzi o same te częstotliwości, tak? Spora część internautów po prostu dała się nawet na coś takiego nabrać.
No właśnie, a proszę powiedzieć, jak pan ocenia tego typu działania właśnie takiej hakerskiej grupy Anonymous? To rzeczywiście można powiedzieć, że też wypowiedzieli cyberwojnę Rosji. Jak pan postrzega te ich możliwości realne?
No, przede wszystkim te możliwości są kolosalne, tak, bo cyberwojna to jest dosyć tania wojna, tak, jeżeli chodzi o środki potrzebne do jej prowadzenia. Dlatego tutaj jedna rzecz jest taka ciekawa, że do tej pory to Władimir Putin i Rosja były takim pierwszym krajem, który nam przychodził do głowy, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego potencjału cyberwojny w cyberprzestrzeni. I cyberwojna, zgodnie z doktryną wojny hybrydowej, była takim jednym z fundamentów tej wojny nowego typu. Natomiast tutaj widzimy, że w tym momencie, w tym starciu Putin kontra reszta świata, ta przewaga hakerów, którzy zjednoczyli się ponad różnymi podziałami, no to pokazuje, jakie są ogromne dysproporcje. Dosyć takim obrazowym zestawieniem jest taka mapa kolportowana przez putinowską Russia Today, pokazująca skalę ataków. Tam widać było, że jedynym kontynentem, który nie atakuje w danym momencie Rosji, nie prowadzi cyberataków przeciwko Rosji, jest Antarktyda. To daje mocno do myślenia, jak wygląda kwestia tego zjednoczenia hakerów, więc oni mają naprawdę bardzo, bardzo duże możliwości działania, od takich realnych ataków na poszczególne infrastruktury strategiczne, poprzez próby wykradania danych, co też obserwujemy dosyć regularnie, po takie kwestie związane chociażby właśnie z różnego rodzaju takimi wizerunkowymi aspektami, czyli próby ośmieszenia czy samego Putina, czy poszczególnych jego dygnitarzy, czy najbliższych współpracowników, próby obalenia tego wizerunku kształtowanego, czy budowanego, tkanego misternie przez całe lata, tego Putina, który rządzi siłą i strachem. Pozbawiony argumentu siły i pozbawiony tego strachu, Putin no, został przez hakerów wielokrotnie już od tych kilkunastu dni w zasadzie no, ośmieszony, został zepchnięty wręcz zmuszony do ucieczki, do ukrycia się, a jego wojska no, niestety w tym kontekście zmuszone zostały tylko i wyłącznie tego konwencjonalnego uderzenia, którego skutki obserwujemy, tak, którego zatrważające skutki obserwujemy. Nam w dzisiejszych czasach wydawałoby się, że te wojny nowego typu, nowoczesne konflikty zbrojne nie będą przypominały już tych konwencjonalnych uderzeń, gdzie wkraczają na terytorium danego kraju wojska, gdzie wysyłane są rakiety. Tymczasem no jednak siła tego konwencjonalnego uderzenia cały czas pozostaje w mocy i to jest już taki, można powiedzieć, taka ostatnia deska ratunku Putina, tak? Jeżeli nie dało się wywrzeć presji na społeczności międzynarodowej wskutek tych działań propagandowych, dezinformacyjnych, nie udało się społeczności międzynarodowej podzielić, a wręcz przeciwnie, jakby Putin został pokonany własną bronią, tak? I ten atak hakerów też się do tego przyczynił, a społeczność międzynarodowa, tu przede wszystkim ten świat zachodni, NATO, Unia Europejska, mówi dzisiaj jednym głosem i miejmy nadzieję, że jak najdłużej to pozostanie jakby w takiej formie, w obliczu tego zjednoczenia zniszczenia Zachodu, w tym momencie Putinowi nie pozostało nic innego, jak sięgnięcie po taki najstraszniejszy element odstraszania, czyli właśnie strach, straszenie kolejnymi ostrzałami, czy sięgnięciem po to rozwiązanie nuklearne. Natomiast tutaj też, jeżeli chodzi o jakość samej armii rosyjskiej, czy wyposażenie żołnierzy rosyjskich, tutaj też wielu ekspertów się już wypowiadało, że też jest to w dużym stopniu elementem działań dezinformacyjnych, propagandowych i Rosja pod rządami Putina, nie mogąc sobie pozwolić na od strony gospodarczej, na modyfikację uzbrojenia i armii i jakby unowocześnienie tego, w jakiej kondycji ten sprzęt jest, widzimy, nie pozostało nic innego Rosji, jak sięgnąć po najtańszą właśnie broń, czyli dezinformację. I to jest to, co obserwujemy. Więc w najbliższym czasie musimy się spodziewać niestety wzmożonych działań dezinformacyjnych, zwłaszcza w kontekście czy przeciwko Polsce, z tego względu, że to Polska jest takim hubem w tym momencie logistycznym, transportowym, humanitarnym i uderzenie informacyjne czy wręcz dezinformacyjne w Polskę może być taką próbą zachwiania tej solidarności europejskiej czy międzynarodowej, którą w ostatnich dniach obserwujemy. I na to bardzo gorąco zwracam uwagę, bardzo ostrzegam też przed tym, żeby nie dać się podzielić, nie wierzyć w różnego rodzaju fake newsy, które będą, czy już są i będą wypuszczane na ten temat, bo one będą miały jeden prosty cel, podzielić najpierw społeczność międzynarodową, później podzielić samych Polaków, podzielić Polaków w kontekście podejścia do uchodźców, podzielić Polaków i Ukraińców i jakby tymi wszystkimi nastrojami żonglować, podsycać i tak dalej. Więc to jest bardzo potężne narzędzie, nie lekceważmy tego, siły rażenia fake newsa i siły rażenia kampanii dezinformacyjnej.
Rozumiem. Panie doktorze, to jeszcze tylko na koniec. Jak tak naprawdę rozpoznać fałszywe wiadomości, czy właśnie prowokacje? Czy da się to jakoś sensownie oszacować?
No w dzisiejszych czasach przy tym natłoku informacyjnym naprawdę bardzo trudno jest to robić, więc tu nie ma takiego jednego sposobu, co należy robić, ale to jest szereg różnego rodzaju działań, które warto, żebyśmy podejmowali na co dzień, nie tylko w kontekście Ukrainy, Rosji, tylko w kontekście w ogóle przetwarzania informacji, pozyskiwania informacji z mediów. Czyli przede wszystkim sprawdzamy, jeżeli widzimy jakąś sensacyjną informację, czy informację podawaną w tonie sensacji, no to pierwsze, co robimy, robimy coś, co nazywamy fact-checkingiem, czyli sprawdzamy, czy informacje, które przeczytaliśmy, czy które zobaczyliśmy, usłyszeliśmy, są prawdziwe. W dobie internetu mówi się, że żyjemy w globalnej wiosce. W dobie internetu sprawdzenie faktów, no to jest kwestia kilku minut maksymalnie. Jesteśmy w stanie sprawdzić, czy informacje, o których czytamy, słuchamy, oglądamy, faktycznie miały miejsce. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to jest sprawdzanie wiarygodności źródła informacji. Czy jest to podmiot, który śledzimy od dłuższego czasu, który dostarcza wiarygodnych informacji, czy jest to na przykład jakieś duże, znane medium, czy jest to jakiś nowy podmiot, nie wiem, typu anonimowy kanał w mediach społecznościowych. No tutaj też musimy brać pod uwagę to, że duże redakcje biorą na siebie właśnie też ciężar odpowiedzialności i legitymizowania autentyczności informacji. Czyli jeżeli podaje coś duża redakcja, sprawdzona redakcja, to możemy zakładać, że dziennikarze zadali sobie trud sprawdzenia tych informacji za nas. Natomiast to też jest pułapka, w którą łatwo wpaść, więc jeżeli uda się inicjatorom tych kampanii fake newsów nabrać nawet dziennikarzy, to wtedy media będą wykorzystywane do teoretycznie potwierdzania czy legitymizowania całej serii czy całej kampanii fake newsów. Więc nawet jeżeli widzimy informację podaną przez zaufane źródło, to nie bójmy się sprawdzić jej autentyczności. Nie bójmy się stosować takiej zasady ograniczonego zaufania. To nic nas nie kosztuje, to jest zaledwie kilka sekund do kilku minut, a nie puszczamy wtedy w obieg tej informacji niesprawdzonej. Nie dajemy się wkręcić, mówiąc kolokwialnie, w bycie tak zwanym pożytecznym idiotą, czyli takim trolem internetowym, który jest nieświadomy tego, że jest trolem i że rozpowszechnia dalej kampanie dezinformacyjne.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia.